Ja nie mam jakiegoś kazania takiego typowego, ale takich parę myśli też o Duchu Świętym chciałbym dzisiaj powiedzieć, podzielić się i może, bo to myślę nie będzie długo, i może też coś z tej książki Toreya coś przeczytam, dlatego że coś mnie też bardzo poruszyło. I powiem wam, że naprawdę, chyba nie czytałem jeszcze takich rzeczy, że naprawdę człowiek miał bardzo głębokie objawienie, jeśli chodzi o osobę Ducha Świętego i w fantastyczny sposób on to przekazuje i to są naprawdę bardzo cenne myśli. Chciałbym zacząć od tego, powiem wam, że uważam, że to jest najważniejsza relacja, jaką my mamy w tym życiu, tutaj na ziemi, to jest relacja z Duchem Świętym. Uważam, że nie ma nic, co jest ważniejsze od tego. Jest on tym, który jest teraz najbliżej nas. I powiem wam, to nie jest tak, że on dopiero przyszedł, kiedy Jezus tak oddał życie za nas, kiedy został wskrzeszony z martwych, kiedy wylał Ducha Świętego. Duch Święty był przed Jezusem. Znaczy w tym sensie, zanim Jezus przyszedł na świat, tak? Nie, że generalnie przed nim, ale zanim przyszedł na świat, on był. On przez tysiące lat miał społeczność z Izraelem, z niektórymi ludźmi. Był, namaszczał, po prostu przejawiał się, tak? Więc to nie jest tak, że to jest taka nasza historia tylko nowotestamentowa jakaś kościoła, tak? Jezusa. Nie, to nie jest tak. Tak naprawdę to jest tak, że Jezus na krótką chwilę tu był. On tutaj był, tak? Zrobił, oddał życie, to co musiało się stać. I tak jak ja rozumiem, wiecie, że niektóre kościoły, one kończą na krzyżu. Ale krzyż nie jest końcem. Krzyż był środkiem do tego, aby mógł przyjść Duch Święty. Aby mogła przyjść obietnica Ojca. I to, co nawet Bóg mówi w Ezechiela czy w Jeremiasze o Nowym Przymierzu, ono miało polegać na tym, że mówi, ja swojego Ducha włożę w wasze serca. I to nie mogło być możliwe, dopóki krew Bożego Syna nie była przelana, aby nas oczyścić, usprawiedliwić, aby nas uczynić godnymi przyjęcia Ducha Świętego, tak? Ale jest to czas teraz Ducha Świętego i powiem, że dla mnie naprawdę, no, wierzący kościoły, które nie otwierają się na dzieło Ducha Świętego, jest to smutne. Dlatego, że dla mnie to wszystko właśnie zmierzało, żeby tą obietnicę Ojca otrzymać, tak? I jeśli my tej obietnicy dzisiaj nie chcemy, to jest coś nie tak, tak z nami jest. I tak mi się przypomniał, wiecie, taki fragment, chcę o takiej postaci przeczytać, z Łukasza. On się nazywa Symeon, ten człowiek. I to jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza od 25 wersetu. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. I wiecie, to jest piękna postać, to jest piękna historia. My wiemy, że Izrael około 400 lat żył w odstępstwie. To nie był czas, gdzie było normalne, że są prorocy, że Duch Święty mówi do swego ludu, że Duch Święty działa. Nie. Możemy powiedzieć, że to był czas pustyni duchowej, że to był czas życia bez relacji z prawdziwym, z żywym Bogiem, jeśli chodzi o naród Izraela. I tu dowiadujemy się, że w tym okresie jest ktoś taki jak Symeon, nad którym był Duch Święty. Jest, co wiemy o tym człowieku? Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny. oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. To nie jest wiele, tak? Był sprawiedliwy i bogobojny. Co to znaczy? To znaczy, że on traktował Boga w sposób prawdziwy, w sposób szczery, z szacunkiem. Traktował we właściwy sposób Boże Słowo, Boże drogi. Bogobojny znaczy bojący się Boga. I wiecie, dzisiaj często w kościołach w ogóle nie lubią ludzie tego terminu. Bojaźń. Ale bojaźń pańska i w Starym, i w Nowym Testamencie jest nieodłącznym elementem relacji z Bogiem. Jeśli chcemy chodzić z Nim i doświadczać Jego obecności każdego dnia w swoim życiu, my nie ominiemy tego, aby być bogobojnymi ludźmi. Co to znaczy człowiek bogobojny? To znaczy człowiek, który wybiera to, co jest miłe Bogu. To jest bogobojny człowiek. To jest człowiek nastawiony na to, że Boże, chcę żyć tak, aby się Tobie podobać. Będę dokonywał takich wyborów w swoim życiu. Będę chodził takimi drogami, o których wiem, że Tobie się podobają, że są Tobie miłe. I będę stronił od wszystkiego, o czym Ty nauczasz mnie w swoim słowie, że jest to dla Ciebie ciemność, że jest to grzech, że jest to obrzydliwość. I z powodu jego stylu życia Duch Święty był nad nim. To nie było tak, wiecie, że on żył jak wszyscy inni dookoła i nagle po prostu Duch Święty na niego stąpił, daje mu proroctwa, mówi, zobacz, to jest Mesjasz i tak dalej, rozumiecie? To był rezultat lat życia tego człowieka. I chcę wam powiedzieć, że ten rodzaj życia, życia sprawiedliwego, bogobojnego, on ma cenę. Nie będziesz żył tak jak inni. Jeśli chodzi o młodzież, nie powinniście żyć tak, jak żyją wasi koledzy czy koleżanki w szkole. Może oni będą mieli już teraz partnerów. Może będą chodzić na randki. Może będą grać w gry, w które wy nie będziecie grać. Może będą oglądać rzeczy, które wy nie będziecie oglądać. Ale jeśli poświęcimy swoje życie, aby żyć bogobojnie, sprawiedliwie, to Duch Święty będzie z nami. I nie ma nic cenniejszego od tego. Nic. I to jest coś, co jest warte wszystkiego w naszym życiu. Powiem wam, to jest takie słowo, Duch Święty był nad nim. Ja wiem, co ja czuję, kiedy Duch Święty mnie wypełnia i kiedy mam odczucie, że Duch Święty jest nade mną. I nigdy nie chciałbym tego stracić. To jest to, ja przypomnę, co Will Glassford powiedział. Mówi, wolę przez chwilę być pełen ducha, niż dostać $1 000 000. Czy to jest nasze pragnienie? Czy my w taki sposób myślimy o Nim? Czy On naprawdę jest skarbem dla nas? Jeśli tak, to wiecie, co będziemy robić? Będziemy zabiegać o relację z Nim. Nie będzie dla nas ciężkie wyrzec się pewnych rzeczy, dlatego że On stanie się dla nas tym skarbem i tym celem największym. Relacja z Nim, społeczność z Nim. Wiecie, tutaj tu się dzieje niesamowita rzecz, że On ma objawienie. On wie, że Jezus, to małe dziecko, to jest Mesjasz. Nikt tego nie wiedział. Tam były wysokie głowy, pozycje niesamowite. Oni nic nie mieli pojęcia. Ale ten zwykły człowiek, tu nic nie jest powiedziane, że on był nawet, nic nie wiemy o nim. Normalny człowiek, który żył bogobojnie. Ale Duch Święty dzielił się z nim największymi sekretami. To są te rzeczy, o których Paweł mówi, że aniołowie pragnęli w nie wejrzeć. Tak? Jeden prosty człowiek, który ze względu na swój styl życia ma relację z Duchem Świętym. I Duch Święty dzieli się z nim rzeczami o niesamowitej wadze. Tak? I wiecie, i on tu mówi rzeczy, o których apostołowie nie mieli pojęcia. Już później. Dlatego, że on tutaj od razu mówi, że to jest światłość, która oświeci pogan. Apostołowie już po chrzcie Duchem Świętym nie mieli jeszcze pojęcia o tym. Nie mieli. Piotr musiał dostać 3 razy specjalną wizję, żeby był w stanie w to uwierzyć. Że Bóg chce Ewangelię posłać do pogan. On musiał mieć wizję, bo prawdopodobnie inaczej nie byłby w stanie być posłusznym Bogu. Ale tu czytamy, że Symeon, on prorokował przez Ducha Świętego, że Jezus będzie światłością, która oświeci pogan. Ostatnio mnie taki werset też dotknął, wiecie, to jest Jakuba 4:5. Jest tak źle przetłumaczony w tej naszej brytyjskiej wersji. Jest całkiem zmieniony sens tego wersetu. I czytamy tutaj tak. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, który dał w nas mieszkanie. Zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Na dwór idą dzieci, tak? To może poczekamy chwilkę. Jeszcze raz. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Biblia Gdańska, ten wierniejszy przekład, mówi tak. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda. Widzicie różnicę? Tam jest napisane, że to Bóg, tak? Zazdrośnie pożąda naszego ducha. Ale w oryginale, ja to sprawdziłem, jest napisane duch, który w nas mieszka, Duch Święty, zazdrośnie pożąda. Co on pożąda zazdrośnie? Cały kontekst mówi o naszej relacji z Nim, o relacji człowieka z Bogiem. I mnie to bardzo dotknęło. Czy sobie jesteś w stanie wyobrazić, że Duch Święty, który w tobie mieszka, jest przepełniony zazdrością, jeśli chodzi o relacje z Tobą? Wiecie, zazdrość przeważnie w Biblii jest w kontekście czegoś złego, w kontekście grzechu, ale my wiemy, że jest zazdrość, która jest właściwa. Na przykład pewien poziom zazdrości w małżeństwie uważam, że musi być. Że musi być. Że sobie nie wyobrażam, tak, że ja powiem tak, na przykład byliśmy na weselu, tak, tydzień temu, troszkę więcej. I ja pierwszy raz z żoną tańczyłem, tak, nie umiem tańczyć kompletnie, ale się przełamałem, tańczyłem, bardzo mi się spodobało i będę to kontynuował. Ale gdyby podszedł jakiś troszkę zaprawiony człowiek i poprosił moją żonę do tańca, to bym powiedział nie. Powiedział, przepraszam, nie. Nie ma na to zgody. Proszę iść zatańczyć ze swoją żoną, tak? Jeśli pan ma. I to jest coś, co się Bogu podoba. Ten rodzaj zazdrości. Małżeństwo jest pewną relacją, która jest tak intymna i Bóg chce, by była chroniona. I to jest normalne. Też uważam, że małżonkowie mają być dla siebie numer jeden przyjaciółmi. Że na przykład może być odczucie zdrady, jeśli ja będę z wszystkimi innymi rozmawiał o różnych rzeczach, nawet duchowych, a ze swoją żoną w ogóle nie chcę o tym rozmawiać. I ona może się poczuć zdradzona. Dlaczego tak jest? Dlaczego ty ze mną nie spędzasz czasu? Dlaczego ze mną nie dzielisz się tymi rzeczami, które są w twoim sercu? Tak? A teraz widzicie, tu czytamy, że Duch Święty zazdrośnie pożąda nas do relacji z sobą. Werset wcześniej jest napisany, znów jest tłumaczenie bardzo spłycone, prawdopodobnie bali się tłumacze tak przetłumaczyć, że wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. W oryginale jest cudzołożnicy i cudzołożnice. I tu chodzi o duchowe cudzołóstwo. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? I w tym kontekście, więc o co tutaj chodzi? Duch Święty, On przyszedł, On zamieszkał w nas, ale On przyszedł po to, by mieć relacje z nami. I On jest zazdrosny o nas. On nie chce, żebym ja z rzeczami tego świata go zdradzał. On nie chce, żeby było tak, że będę siedział godzinami przed telewizją i będę oglądał wszystkie głupie programy i filmy, ale nie będę miał nawet 5 minut, żeby z nim w komorze porozmawiać. Żeby powiedzieć: Duchu Święty, co Ty może chcesz mi powiedzieć? Jak Ty chcesz pokierować moim życiem? O tym ten fragment tutaj mówi. I to jest relacja, wiecie, o którą my musimy dbać. Naprawdę, jeśli my zatroszczymy się o to, On nas wynagrodzi. To nie jest, wiecie, tak, że wszyscy wierzący chodzą w tej relacji. To w ogóle tak nie jest. I wiecie, w Izajasza, tam czytamy, w tym 61 chyba, tak, że Bóg błogosławi Izrael, On ich chroni, On prowadzi, On wielkie cuda, On rozdzielał morze, On ich karmił. I w końcu dochodzimy do wersetu, gdzie czytamy, lecz oni byli przekorni. I tam jest dosłownie, tu jest chyba zasmucali ducha, ale w oryginale, ja pamiętam, jak Andrzej Wojciechowski mówił o tym. To słowo w hebrajskim brzmi zranić kogoś. Sprawić głębokie cierpienie. Tam jest napisane, oni zranili Ducha Świętego, więc przemienił się w ich nieprzyjaciela. Więc to było tak, że Duch Święty był z nimi przez lata, tak? A oni go ciągle, rozumiecie? I w pewnym momencie ojciec mówi, koniec, koniec. Moje serce jest złamane z tego powodu, jak wy go traktujecie. I Bóg przemienił się w ich nieprzyjaciela i dokonywał sądów. A wiecie, co jest z nami? Jest napisane, że Bóg Ojciec chce, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. To jest wielka sprawa, jeśli On wydał swego Syna na śmierć, a później swego Ducha posłał, by zamieszkał w nas. Ale On zrobił to po to, aby Duch Święty dzisiaj miał relację z nami i abyśmy my poddali się Jego prowadzeniu. I teraz jeśli ja jako chrześcijanin będę całe życie ranił Ducha Świętego, zasmucał Ducha Świętego, to jak będzie moje życie wyglądać? Z Bogiem. Wiecie, to jest tak, że ja nieraz taki obraz miałem, że my wznosimy ręce do tego, który gdzieś w niebie jest tak bardzo daleko. Ale ten, który jest tutaj, w ogóle nie chce go słuchać. W ogóle nie chce być mu posłuszny. Kiedy Jezus był na ziemi, to właśnie dzisiaj Kuba to mówił, tak? Też, że ojciec powiedział, kto czci syna, czci ojca. Wiecie, kto dzisiaj czci syna? Ten, kto słucha Ducha Świętego. 7 listów do zborów. Każde zaczynają się, że Jezus mówi ja, gwiazda poranna, ja, ten, co mam klucze Dawida. Różne rzeczy mówi o sobie. I każdy z tych listów kończy się. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch Święty mówi do zboru. A to Jezus mówił. Jeśli ja dzisiaj chcę mieć tą relację z Jezusem, chcę z Nim chodzić, ja nie mogę odtrącać Jego Ducha. Ja nie mogę ciągle zasmucać Ducha. Ja nie mogę sprzeciwiać się Duchowi Świętemu. Nie będzie żadnej relacji w taki sposób. Więc to jest coś, co wiecie, my musimy się uczyć i naprawdę, powiem wam, to nie jest ciężkie. Dlatego, że On jest tak wspaniałą osobą, Jego obecność jest tak wspaniała, że to rekompensuje wszystko, co my musimy poświęcić dla tej relacji z Nim. I wiecie, w Dziejach Apostolskich jest taki fragment, to jest 9 rozdział, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I tu jest tajemnica, dlaczego tamten Kościół miał taki sukces. Ten Kościół chodził w bojaźni pańskiej, to jest to, co Symeon. To jest ten styl życia. Pod innym przymierzem, ale ten styl życia. I ten Kościół był wspomagany przez Ducha Świętego, dlatego się pomnażał. Jeśli dzisiaj my chcemy się pomnażać, my potrzebujemy być Kościołem, gdzie Duch Święty dobrze się czuje, gdzie Duch Święty jest szanowany, gdzie oddajemy Mu te należne miejsce. I to wszystko przez Jego działanie pośród nas, przez Jego wspomaganie sprawia, że będziemy rosnąć, pomnażać się, że będziemy mieli coraz więcej wpływu na nasze miasto, na kraj. Ale to jest wszystko przez Ducha Świętego. Jeśli Jego nie będzie pośród nas, jesteśmy religijnym kółkiem. Też taki werset Filipian, pierwszy rozdział, to jest fantastyczny werset. Ja kiedyś mówiłem o tym, ale chcę to przypomnieć dzisiaj. Dziś jest święto Jego, tak? Tak można powiedzieć. Ale też taka piosenka była, nie tylko od święta chcę o Tobie pamiętać, tak? Tak? Coś było. Także my nie tylko dzisiaj chcemy o Duchu Świętym rozmawiać i uczyć się z Nim żyć, tak? Pierwszy rozdział listu do Filipian, 19 werset. Tu jest coś fajnego, ja gdzieś to kiedyś wziąłem sobie, zapisałem. I to jest tak, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Chyba teraz mi się przypomina, że to Rick Riner o tym nauczał. I on te słowo tutaj, które jest użyte przez pomoc Ducha Jezusa Chrystusa, wyjdzie mi to ku wybawieniu. I to słowo pomoc jest fantastycznym słowem. I on mówił, wiecie, że to jest pomoc, jest to słowo bardzo szczególne. Bardzo szczególne. Słowo, które odnosiło się do konkretnej tak jakby rzeczy. Chodziło o to, że w tamtych czasach, kiedy był chór miał takiego kogoś, kto się nazywał Choregos. I ten Choregos to jest dzisiejszy dyrygent, powiedzmy. Ktoś, kto zarządza chórem. I ten ktoś w tamtych czasach miał taką odpowiedzialność, że on wszystko przygotowywał. Jeśli miał być występ chóru, on wszystko wcześniej przygotowywał. Wszystkie jakieś nuty, wszystko, co było potrzebne, wszystko. Po prostu chór wkraczał i mógł ruszać. I teraz właśnie to działanie tego człowieka, Choragosa, właśnie nazywa się tym szczególnym słowem. Pomoc. To jest właśnie to słowo, które tu jest użyte. I Paweł użył tego słowa, że to jest pomoc Ducha Świętego. To jest ten, który w naszym życiu, on wszystko przygotowuje. Dla naszego życia z Bogiem, dla relacji z Bogiem, dla wszystkiego, co my mamy zrobić dla Boga. Dla naszego powołania. To jest wszystko przez pomoc Ducha Świętego. Bez Niego nie mamy nic. Nic nie mamy. Okej. I chcę wam teraz z tej książki parę myśli przeczytać. Wierzę, że naprawdę będą dla was budujące, bo naprawdę wspaniałe są te myśli. Kolejnym dowodem na to, że Duch Święty jest osobą, jest okoliczność, że Duchowi Świętemu przypisuje się funkcję, którą można tylko przypisać osobie. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 14, wierszach od 16 do 17 czytamy na przykład: a ja prosić będę Ojca i innego Pocieszyciela dawam, aby mieszkał z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go nie zna, lecz wy poznacie go, bo u was mieszkać będzie i w was będzie. Tutaj Duch Święty przedstawiony jest jako inny Pocieszyciel, który przyszedł, aby zająć miejsce Pana naszego Jezusa. Aż do tego czasu nasz Pan Jezus zawsze był obecny jako przyjaciel, aby pomóc w każdym niebezpieczeństwie. Ale teraz Jezus opuścił swych uczniów i serca ich były przerażone. Ale On powiedział im, że jeśli On pójdzie, to przyjdzie inny, który zajmie Jego miejsce. Czy możesz wyobrazić sobie, choćby przez chwilę, że nasz Pan Jezus powiedziałby to, gdyby ten inny, który ma przyjść, aby zająć Jego miejsce, był tylko bezosobowym wpływem lub siłą? W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 16, wierszu 7 czytamy: lecz ja wam prawdę mówię, lepiej dla was, abym ja odszedł. A jeśli odejdę, poślę go do was. Czy możesz wyobrazić sobie, że nasz Pan Jezus powiedziałby coś takiego, gdyby ten, który miał przyjść w miejsce Jego, nie był osobą, a tylko samym wpływem lub siłą? Czy w takim wypadku można by wyobrazić sobie choćby na chwilę, że Pan nasz mógł powiedzieć, że dobrze będzie, jeśli On, boska osoba, pójdzie i ustąpi miejsca wpływowi lub sile, nawet gdyby one miały być boskie? O nie. Pan nasz powiedział, że On, boska osoba, pójdzie, ale że przyjdzie inna jak On, boska osoba, aby zająć Jego miejsce. Ta obietnica jest dla mnie jedną z najbardziej kosztownych w całym Słowie Bożym, dla tej współczesnej doby. Myśl, że podczas nieobecności naszego Pana aż do owego wesołego dnia, w którym On powróci, osoba tak samo boska, tak samo miłościwa, czuła i dosyć potężna, by pomóc, jest zawsze u mego boku. Więcej jeszcze, mieszka w sercu moim, aby w każdej chwili żyć w społeczności ze mną i pomóc mi w każdym niebezpieczeństwie. Przypuszczam, że jest rzeczą znaną, iż greckie słowo przetłumaczone tu jako pocieszyciel oznacza znacznie więcej niż tylko pocieszyciel. Greckie słowo brzmi parakletos. To słowo składa się z dwóch słów. Para, co oznacza u boku, i kletos, to znaczy ten, który został zawołany. Całe słowo znaczy więc ten, który został zawołany, aby stać u boku drugiego. A więc ktoś, kto został zawołany, aby pocieszał, stał u boku drugiego i pomagał w każdym niebezpieczeństwie. To jest to samo słowo, które znajdujemy w liście pierwszym świętego Jana Apostoła w rozdziale 2, wierszu 1, gdzie przetłumaczono je jako rzecznik. Lecz jeśli by kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Ale słowo rzecznik nie zawiera całej siły wyrazu. Słowo rzecznik, adwokat, jeśli chodzi o korzeń, oznacza mniej więcej to samo, co parakletos. Adwokat to słowo łacińskie, znowu złożone z dwóch wyrażeń, ze słowa ad, do i vocatos, ten, który został zawołany. To znaczy, że adwokat to jest ktoś, kto zostaje zawołany do kogoś drugiego, aby go reprezentować, zastąpić albo mu pomóc. Ale w naszym słowniku znaczenie tego wyrazu jest bardziej ograniczone. Jak już powiedziałem, greckie słowo oznacza w tłumaczeniu ktoś, kto zostaje zawołany do boku drugiego. A to oznacza pomocnika, który jest zawsze obecny, aby służyć radą, siłą i pomocą wszelkiego rodzaju. Aż do tamtej pory Pan Jezus sam był ich parakletos, ich przyjacielem, który w każdej chwili był gotów udzielić pomocy. Zawsze, gdy znaleźli się w trudnościach, zwracali się po prostu do Niego. Raz na przykład mieli wątpliwości co do modlitwy. Wtedy rzekli do Pana: Panie, naucz nas modlić się. A On nauczył ich modlić się. Innym razem, gdy Jezus szedł do nich przez wodę i gdy minęło ich pierwsze przerażenie, a On powiedział, był: bądźcie ufni, jam jest, nie lękajcie się. Piotr powiedział do Niego: Panie, jeżeli Tyś jest, każ mi przyjść do siebie na wodzie. A Pan odpowiedział: pójdź do mnie. Wtedy Piotr wyszedł z łodzi rybackiej i zaczął iść po wodzie Jezusowi naprzeciw. Przez kilka chwil wszystko szło dobrze, ale Piotr odwrócił się, chyba do swoich przyjaciół, żeby zobaczyć, czy widzieli, jak dobrze umiał chodzić po wodzie. Wtedy odwrócił oczy od Pana i zobaczył wiatr i fale, a gdy odwrócił wzrok od Pana, zaczął tonąć i zawołał: Panie, pomóż mi. Jezus wtedy wyciągnął rękę i przytrzymał go. Tak więc uczniowie, gdy znaleźli się w niebezpieczeństwie, zwracali się po prostu do Pana Jezusa, a On wyzwalał ich z niedoli. Ale teraz Jezus miał ich opuścić. Ich serca były zatroskane. Pan jednak pocieszył ich. Ja odchodzę, to prawda, ale przyjdzie inny w miejsce moje, natury boskiej jak ja. tak samo miłościwy i troszczący się, tak jak ja, tak samo zdolny pomóc w każdym ciężkim położeniu. I właśnie ten inny parakletos jest przy nas. Gdzie byśmy nie poszli, każdej godziny, każdego dnia i nocy, on zawsze stoi u naszego boku. Jakże drogocenna, cudowna myśl. Jeśli myśl ta wejdzie w serce twoje i tam pozostanie, to przez całe życie nie będziesz już znał lęku. Jakże możemy w ogóle lękać się, jeśli naprawdę wierzymy, że On, Duch Święty, stoi u boku naszego. Możesz być otoczony przez wyjący tłum. Mnie się to zdarzyło w Irlandii i w Chinach. Ale cóż to szkodzi, gdy On kroczy między tobą a wściekłym tłumem? Ta myśl pokona wszelki strach. Nawiążę tu do przeżycia, które miałem kilka lat temu, a którego nigdy nie zapomnę. Przemawiałem na konferencji biblijnej nad pewnym jeziorem w stanie New York. 4 mile stamtąd mieszkał mój kuzyn i udałem się tam, aby spędzić u niego wolny dzień. Na drugi dzień zawiózł mnie motorówką do nadbrzeża, gdzie odbywała się konferencja. Gdy wysiadałem z motorówki, powiedział do mnie: przyjdź znowu dzisiaj wieczorem i przenocuj u mnie. Obiecałem mu, że przyjdę, ale nie zdawałem sobie sprawy, co obiecałem. Gdy wieczorem skończyłem kazanie, opuściłem hotel i udałem się w drogę, stwierdziłem, że wziąłem na siebie ogromne zobowiązanie. Dom kuzyna na wsi był odległo 4 mile. W normalnych warunkach przejść pieszo 4 albo 8 mil nie sprawiało mi najmniejszych trudności, ale zbliżała się burza, a całe niebo ściemniało. Poza tym droga prowadziła skalistym brzegiem jeziora. Ścieżka biegła na skraju skał. Czasami jezioro znajdowało się pode mną nie głębiej niż 10 lub 12 stóp, ale czasami otwierała się pode mną głębia 30 do 40 stóp. Nigdy przedtem nie szedłem tą drogą, a teraz stwierdziłem, że prowadziła na samym skraju skał. Na niebie nie było ani jednej gwiazdy, a drogi w ogóle widzieć nie mogłem. Już wcześniej przeszła tędy nawałnica, która przecięła ścieżkę głębokimi rowami, w które można było wpaść i złamać sobie nogę. Tych rowów w ciemności dojrzeć nie mogłem, chyba że rozjaśniał je ognisty blask błyskawicy. Ale potem było jeszcze ciemniej niż przedtem, a ja byłem jeszcze bardziej ślepy. Podczas gdy szedłem tą drogą nad samą przepaścią, czułem, że ta wędrówka stawała się niebezpieczną i pomyślałem o tym, żeby zawrócić. Ale z drugiej strony myślałem: obiecałeś przyjść dzisiaj wieczorem i może nie położą się spać, będą czekali na mnie, na ciebie. Nie mieli komórek wtedy. Ja sobie pomyślałem, ile my świadectw stracimy, że mamy komórki i nie musimy potrzebować Boga w wielu sytuacjach, bo mamy komórki, tak? Ale też, wiecie, mnie dotknęła, ludzie byli inni w tamtych czasach. Że on był w stanie zaryzykować życie tylko dlatego, że obiecał komuś, że ktoś na niego czeka. Tak? Obiecał, że przyjdzie. To jest naprawdę... Miałem więc wrażenie, że powinienem iść dalej, ale niesamowicie okropnie było iść tak niepewną ścieżką, której nie mogłem widzieć i która biegła na skraju skał. Dochodził do mnie tylko jęk, szum i wzdychanie fal jeziora wzburzonych przez szybko potęgujący się wiatr i zbliżającą się burzę. Właśnie wtedy przyszła mi następująca myśl. Cóż powiedziałeś ludziom na konferencji o Duchu Świętym, który jest osobą i zawsze pozostaje u boku naszego? Czyż nie ma go teraz u twego boku? Wtedy nagle uzmysłowiłem sobie, że Duch Święty szedł między mną a przepaścią i owe 4 mile w ciemności to były nagle 4 mile bez lęku. To była wędrówka pogodna, a nie przepełniona lękiem. Pewnego dnia dałem myśli tej wyraz w kazaniu wygłoszonym w Londynie. Było to w pochmurne popołudnie. Wśród słuchaczy była pewna młoda panienka, która bardzo lękała się ciemności. Zdawało jej się, że po prostu nie może sama wejść do ciemnego pomieszczenia. Po zebraniu owa panienka pośpieszyła do domu, do matki i zawołała: o matko, dzisiaj po południu słyszałam najpiękniejsze kazanie mego życia, że Duch Święty zawsze jest u naszego boku, że jest naszym zawsze obecnym opiekunem i pomocnikiem. Matko, nigdy więcej nie będę lękała się ciemności. Ale jej matka była praktyczną angielską kobietą i powiedziała: zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Wejdź po schodach na górę do ciemnego pokoju pod dachem, otwórz drzwi i zostań sama w ciemności. Na drugi dzień córka napisała do mnie: prędko weszłam po schodach i otworzyłam ciemny pokój. Było zupełnie ciemno. W pokoju było aż czarno. Ale dzięki obecności Ducha Świętego pokój był jasny i wspaniały. Ta myśl, że Duch Święty jako osoba jest zawsze przy nas, może też wyleczyć z bezsenności. Czy wśród was jest ktoś, kto cierpiał już kiedyś na bezsenność? Ja strasznie na nią cierpiałem przez 2 okropne lata. Co wieczór, śmiertelnie znużony, udawałem się na spoczynek i myślałem, że na pewno zaraz zasnę, bo już prawie zasypiałem. Ale ledwie głowa dotknęła poduszki. Wiedziałem, że nie będę spał. Słyszałem, jak zegar bił godzinę 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a potem był czas, żeby wstać. Zdawało mi się, że w ogóle nie spałem, ale na pewno musiałem spać, bo sądzę, że ludzie cierpiący na bezsenność śpią znacznie więcej niż sami myślą, bo inaczej przecież oszaleliby albo musieliby umrzeć. Ale mnie się zdawało, że w ogóle nie spałem. Tak było przez 2 lata, aż w końcu myślałem, że stracę zmysły, jeśli nie będę mógł spać. Potem zostałem uwolniony. Przez lata całe mogłem zasnąć, gdy tylko głowa dotknęła poduszki. Ale pewnego wieczoru, gdy właśnie przebywałem w Instytucie Biblijnym w Chicago, udałem się na spoczynek, oczekując, że zaraz zasnę, tak jak przywykłem. Ale ledwie głowa dotknęła poduszki, a już wiedziałem, że nie będę spał. Znowu przyszła bezsenność. Kto raz na nią cierpiał, pozna ją natychmiast, gdy znowu przyjdzie. Zdawało mi się, że siedzi u nóg mego łóżka i niby z krzat patrzy na mnie, śmiała się szyderczo powiadając: przybyłam znowu na 2 lata. Ach, 2 lata tej okropnej bezsenności, pomyślałem. Ale właśnie w ten dzień rano w sali wykładowej na dolnym piętrze mówiłem do studentów o osobie Ducha Świętego. Już niedługo przyszła mi następująca myśl. Cóż opowiadałeś dzisiaj rano tam na dole studentom o Duchu Świętym, który jako osoba jest zawsze przy nas? I wtedy powiedziałem do siebie: dlaczego nie praktykujesz tego, co głosisz? I zaraz spojrzałem w górę, mówiąc: o błogosławiony Duchu Boży, jesteś tu obecny. Jeśli masz mi coś powiedzieć, chcę cię wysłuchać. I wtedy on objawiał mi cudowne rzeczy o Jezusie Chrystusie, które znajdujemy w Słowie Bożym, i wypełnił duszę moją spokojem, pokojem i radością. Potem zasnąłem i przebudziłem się dopiero na następny dzień rano. Jeżeli od tego czasu kiedykolwiek powracała do mnie bezsenność, gdy siadała na moim łóżku, czyniłem to samo, co wtedy, i zawsze to pomagało. Myśl, że Duch Święty jako osobisty przyjaciel jest zawsze przy nas, przynosi nam też uzdrowienie z samotności. Jeśli myśl, że Duch Święty jest zawsze obecnym przyjacielem, wejdzie w twoje serce i tam pozostanie, to do końca twoich dni nie będziesz już przeżywał chwil samotności. Podczas ostatnich 25 lat mojego życia byłem przeważnie samotny. Często przez całe miesiące byłem rozłączony z moją rodziną. Czasami nie widywałem żony 2 lub 3 miesiące, a przez 18 miesięcy nie widziałem poza żoną żadnego z członków mojej rodziny. Pewnego wieczoru spacerowałem na pokładzie parowca, który płynął gdzieś po Morzu Południowym między Nową Zelandią a Tasmanią. Była burzliwa noc. Większość pasażerów była na dole, cierpieli na chorobę morską, a żaden z oficerów lub marynarzy nie mógł spacerować ze mną, bo mieli dużo roboty. Dzieci moje, a mam ich 4, były... w odległości 17 tysięcy mil. A jedyny członek rodziny, który był bliżej tego wieczoru, nie był przy mnie. Gdy spacerowałem tak zupełnie sam po pokładzie, myślałem o swoich dzieciach, które dzieliło ode mnie 17 tysięcy mil. I właśnie chciałem zacząć czuć się samotny. Ale wtedy przyszła mi myśl o Duchu Świętym, który był przy mnie. I gdy tak spacerowałem po pokładzie, w ową burzliwą noc, on towarzyszył mi i wszelka samotność minęła. Kilka lat temu mówiłem o tym w mieście St. Paul. To po zgromadzeniu przyszedł do mnie pewien lekarz i powiedział: chciałbym podziękować Panu za tę myśl. Często wołają mnie nocą i muszę sam wychodzić w burzę i ciemność. Często byłem bardzo samotny, ale teraz nie będę już sam, bo wiem, że Duch Święty towarzyszy mi na każdym kroku. Ta drogocenna prawda, że Duch Święty jako osobisty przyjaciel zawsze jest u boku naszego, może też uleczyć złamane serce. Ileż jest na świecie ludzi o złamanym sercu? Wielu straciło ukochanych, krewnych, ale nie potrzebujemy ani na chwilę martwić się i smucić, jeśli tylko znamy koinonię, społeczność z Duchem Świętym. Być może jest tu dzisiaj niewiasta, która jeszcze rok temu, albo kilka miesięcy, albo tygodni, a może kilka dni nawet temu, miała u boku męża, którego bardzo miłowała, który był silny i mądry, także ona nie miała żadnej odpowiedzialności ani troski, bo on ponosił za wszystko odpowiedzialność. Jakże jasne i szczęśliwe były dni współżycia, ale potem nadszedł ów ponury dzień. Śmierć zabrała ukochanego. Jakże samotne, nędzne, puste, pełne trudu i troski jest dzisiaj dla niej życie. Słuchaj, droga niewiasto, jest jeden, który kroczy u boku Twego, który jest o wiele mądrzejszy i silniejszy i bardziej miłujący i jest lepszym przewodnikiem i pomocnikiem niż najmądrzejszy, najsilniejszy i najbardziej miłujący mąż na ziemi. On jest gotów wziąć na siebie cały ciężar i całą odpowiedzialność życia i ponosić ją za Ciebie. On jest gotów uczynić znacznie więcej. On jest gotów wejść w Twoje serce, zamieszkać w nim i wypełnić każdy zakątek Twego pustego, bolącego serca i spłoszyć samotność i cierpienia Twego serca na zawsze. Mówiłem tak pewnego popołudnia w St. Andrew w Glasgow. Po zebraniu udałem się do pokoju przyjęć. Pewna pani, która pośpiesznie wyszła z sali, chcąc rozmówić się ze mną, weszła do pokoju. Była odziana we wdowi welon. Twarz jej była naznaczona głębokim smutkiem, ale teraz miała szczęśliwy wyraz. Pośpiesznie zbliżyła się do mnie i powiedziała: panie doktorze Torrey, dzisiaj jest rocznica śmierci mego męża. Mąż jej był jednym z najbardziej cenionych i szanowanych chrześcijan w Glasgow. Przyszłam dzisiaj tutaj i powiedziałam sobie: doktor Torrey będzie miał coś do powiedzenia, co mi pomoże. Ach, powiedział Pan właśnie słowo, nigdy już nie będę samotna i nigdy serce moje nie będzie cierpiało. Chcę wpuścić Ducha Świętego, aby On wypełnił każdy bolący zakątek mojego serca. Minęło 18 miesięcy. Byłem znowu... Byłem znowu w Szkocji i odbywałem krótki urlop na prywatnym jachcie przyjaciela na jeziorach rzeki Clyde. Pewnego dnia, gdy zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu, do naszej łodzi motorowej zbliżyła się mała łódka i pierwsza wyszła z łódki, wdrapała się na nasz pokład właśnie owa wdowa. Gdy zobaczyła mnie na pokładzie, pospieszyła do mnie, wzięła moją rękę w dłonie i powiedziała z wesołym uśmiechem: o doktorze Torrey, myśl, którą Pan dał mi w owe popołudnie w St. Andrew, zawsze jeszcze mnie wzrusza i od tamtego dnia nie miałam ani jednej godziny samotnej, ani smutnej. Może tyle. Wiecie, co mnie dotyka? Że tutaj była, tak jakby te świadectwa mówią o praktyczności społeczności z Duchem Świętym. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili na koniec. Żebyśmy zaprosili Ducha Świętego do naszego życia, do naszych serc. I żebyśmy poprosili Go, żeby On pomógł nam budować tą relację z Nim. Tą społeczność z Nim. Dobrze? Okej. Wstańmy może. Tak. Duchu Święty, my dziękujemy Tobie, że jesteś prawdziwą, realną boską osobą. I zostałeś posłany, zostałeś wezwany, aby być u naszego boku. Ja dziękuję Ci, że nasze ciała są Twoją świątynią, że już nie możesz być bliżej, że mieszkasz w naszych sercach. I Duchu Święty, proszę Cię, wkraczaj w nasze życie. Uczyń je szczęśliwym. Uczyń je radosnym. Proszę Cię, aby relacja z Tobą, Panie, zabrała wszystko, co jest złe. Ja proszę Cię o to, Duchu Święty. Ja dziękuję, że jesteś źródłem radości, źródłem pokoju, źródłem pocieszenia, wszelkiej mądrości i odwagi. I Panie, jeśli Ciebie gdzieś zasmucaliśmy, czy raniliśmy Ciebie, ja proszę, przebacz nam teraz to. Jeśli było coś w naszych sercach, co Cię zasmucało, jakaś myśl, jakaś postawa, jakaś relacja z kimś zburzona, przebacz. Nie chcemy Ciebie tracić przez te rzeczy. Chcemy uczyć się rozwijać z Tobą głęboką społeczność. Chcemy uczyć się chodzić w bojaźni, aby stronić od tego wszystkiego, co Cię rani, co Cię zasmuca, co Cię gasi. Abyś Ty mógł być ciągle w naszym życiu, Panie. Ja dziękuję Ci za każdą osobę tutaj. I Duchu Święty, wypełniaj nas, spocznij na nas, prowadź nas, kieruj nami, Panie. Uczyń nasze życie owocnym, radosnym i spełnionym. Ja proszę Cię o to, Duchu Święty, o każdego z nas, Panie. I dziękuję Ci, że jesteś zazdrosny. Panie, mi się to podoba, że Ty jesteś zazdrosny o mnie. I nie chcę tej zazdrości Twojej zawieść, ale Panie, pomóż nam odpowiedzieć na Twoją zazdrość, że będziemy mieli czas dla Ciebie i że nawiążemy relację z Tobą, za którą Ty tęsknisz. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Panie. Amen.